Wuchu na świat. Dziś obieramy kierunek na Tajlandię. Ze mną w studiu Jolanta Reszuta, artystka, podróżniczka. Jak to się dzieje, że w życiu białostoczanki nagle pojawia się pomysł podróży do Tajlandii?
Podróżuję już od dziecka. Jak mieszkałam w Białymstoku, bo teraz mieszkam pod Białymstokiem, trenowałam boks tajski, to jest właśnie Muay Thai. Już wtedy zaczęła mnie interesować Azja, Tajlandia, kiedy moja przyjaciółka serdeczna, z którą podróżuję już od wielu lat, rzuciła pomysł, może tym razem Azja, troszeczkę dalej, Tajlandia, Kambodża. Zgodziłam się po prostu bez wahania. To było tak, że zależało nam na tym, żeby była tam cudowna pogoda, żeby świeciło słońce, bo wiadomo, u nas w Polsce tego jest niestety brak. Także chciałyśmy polecieć tam, kiedy będzie gorąco i żeby nie było pory deszczowej, prawda? Bo to też się liczy, żeby jednak te wakacje miesięczne prawie, spędzić w słońcu, w cieple. Także wybrałyśmy listopad na podróż naszą.
Jak się organizuje taką podróż? Co po kolei? Jest pomysł i co? Sprawdzamy w internecie
połączenia? Tak, szukamy właśnie oczywiście jak najtańszych lotów. Tego jest naprawdę dużo. My postanowiłyśmy zrobić to wszystko na własną rękę. Przede wszystkim też tanio, także to było też z przebojami, bo nie miałyśmy wylotu z Polski, ale leciałyśmy z Genewy. Także do tej Genewy z Białegostoku musiałam dojechać autobusem. Już ta podróż na wstępie autobusowa trwała 28 godzin, także to też było ciekawe, ale generalnie coś za coś. I właśnie przez to, że może na początku się troszeczkę wymęczyłyśmy, bo miałyśmy też przesiadkę w Kuwejcie, to wszystko sprawiło, że mogłyśmy być właśnie w Azji, w Tajlandii, w Kambodży troszeczkę więcej niż tydzień czy dwa, ale te właśnie praktycznie prawie 4 tygodnie.
Czyli rozumiem, że najtańsze połączenie znalazłyście z Genewy.
Tak.
Dokąd to był lot?
Do Kuwejtu. W Kuwejcie miałyśmy przesiadkę i z Kuwejtu do Bangkoku.
Ile kosztował taki łączony lot z Genewy do Bangkoku?
W tamtym czasie, bo listopad nie jest takim okresem typowo właśnie wyjazdowym, turystycznym. Kosztował nas 1200 zł, coś w granicach.
W dwie strony?
Tak.
A autobus z Białegostoku do Genewy?
Bodajże 150 zł.
Czyli tak naprawdę cała droga z Białegostoku do Bangkoku w granicach 1300-1400 zł zamknęłaś, jeśli chodzi o sam przelot.
Tak.
Dolatujemy do Bangkoku i co dalej? Miałyście zarezerwowane jakieś miejsca noclegowe na początek?
Nie, właśnie o to chodzi, że nie. Totalnie wszystko praktycznie robiliśmy na bieżąco. Teraz w dobie właśnie internetu, komórek jest tak, że szuka się właśnie hosteli, bo tam właśnie w hostelach nocowałyśmy. Bukuje się, rezerwuje się i praktycznie z godziny na godzinę można już mieć fajną, niedrogą kwaterkę.
Nie ma problemu ze znalezieniem miejsca do spania.
Nie. Jest bardzo fajnie, też te noclegi są niedrogie, w bardzo dobrych warunkach, także naprawdę można za niewielką cenę pobyć tam troszeczkę dłużej.
Ile za taki nocleg w hostelu w Bangkoku?
Więcej niż 30 zł chyba nigdy nie zapłaciłyśmy.
To aż trudno uwierzyć.
Tak, trudno uwierzyć, a naprawdę czasami też były śniadania i naprawdę warunki bardzo dobre. Generalnie właśnie jak tam zaleciałyśmy, czekał na nas już mojej przyjaciółki Blanki chłopak, który z nami podróżował przez kilka pierwszych dni, także postanowiłyśmy pojechać najpierw do takiego pięknego miasta, do starej stolicy Tajlandii, Ajutthaya. Pojechaliśmy tam Uberem, co wyszło też tak naprawdę niedrogo, bo na trzy osoby, tak jak się rozłożyło, to było wszystko w porządku. I tam bodajże byliśmy dwa dni i właśnie z tego pięknego miasta wróciliśmy znowu do Bangkoku, gdzie tym razem pociągiem pojechaliśmy na taką przepiękną wyspę Koh Samui. Na tej wyspie byliśmy bodajże dwa dni i później praktycznie cały dzień jechaliśmy autobusem do miasta Phuket i stamtąd właśnie z powrotem polecieliśmy do Bangkoku.
Zanim wrócimy do tego Bangkoku, no to w takim razie kilka słów o tym pierwszym etapie zwiedzania. Co cię urzekło? Co zachwyciło?
Przede wszystkim piękne kompleksy starych świątyń, cudowne budowle, ogromne wizerunki, posągi Buddy, które były właśnie czasami przepięknie przyozdobione kwiatami. Generalnie wszystko było bardzo zadbane, także było widać, że też dużą uwagę przywiązują do tego, do tych zabytków, żeby to jakoś zachować, ale też właśnie było widać, że im też zależy na tym, żeby turyści, żeby tam się też dobrze czuli.
A bezpiecznie?
Też. Jak byłyśmy, pamiętam, w Bangkoku, policja do nas podeszła i po prostu zaczęła nam pomagać. jak się wydostać z tego miasta, żeby jechać dalej. Także absolutnie nie było żadnej takiej sytuacji, bo już później podróżowałyśmy we dwie dziewczyny same. No to wiadomo, może być różnie, ale ani razu się nie trafiła jakaś nieprzyjemna właśnie sytuacja, kiedy czułyśmy się jakoś zagrożone albo coś tam właśnie było nie tak.
Wyspa, typowo wypoczynkowa część pobytu w Azji?
Tak, dokładnie. Właśnie po tych wielu dniach zmagań podróży dotarliśmy do przepięknej wyspy Koh Samui z cudownymi plażami, z uśmiechniętymi ludźmi. Z tego, co sobie najbardziej przypominam, co mnie tam urzekło i do czego wracam, był to cudowny masaż tajski. Właśnie tam na plażach często jest tak, że po prostu pogoda jest ciągle cudowna i są takie wielkie altany, gdzie po prostu jest się masowanym praktycznie przez godzinę. Po prostu wychodzisz cudownie zrelaksowany.
Na czym polega ten masaż tajski?
Masaż tajski polega na tym, że osoba, która masuje, masuje tak jakby całym swoim ciałem tą drugą osobę, przez co można się jeszcze bardziej zrelaksować, poczuć swoje wszystkie mięśnie. Tak czasami aż do bólu, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne i bardzo polecam.
Może dookoła tej
tak,
wyspy?
Tak, tak. To było
okazję do kąpieli?
Oczywiście okazję do kąpieli, bo przepiękna, lazurowa woda. Generalnie koleżanka właśnie ze swoim chłopakiem postanowili mierzyć tą wyspę dookoła skuterami. Ja właśnie natomiast postanowiłam zostać w domku takim cudownym nad brzegiem plaży i zasmakować właśnie masaży tajskich, jedzenia i plażowania. Była cudowna pogoda, także mogłam się powgrzewać na słoneczku i popływać.
Jak wyglądają te domki nadmorskie?
Prosty, kolorowy domek zbudowany z tak jakby z dwóch wielkich desek czy coś takiego, nie wiem jak to mogę nazwać. Bardzo prosty, w środku dwa łóżka, wentylator oczywiście, bo jest bardzo gorąco, ale przez to właśnie, że ten domek był taki prosty, kolorowy, to nadawało taki niepowtarzalny po prostu klimat temu miejscu dookoła, wiadomo, palmy, plaża.
Trochę jak domek z kart.
Tak, dokładnie tak.
Powrót do Bangkoku.
Powrót do Bangkoku, właśnie z miasta Phuket. Najbardziej mi zapadła w pamięć taka góra widokowa, na którą się wspinaliśmy, już było, pamiętam, wieczorem. I małpy. Wszędzie dużo egzotycznych, po prostu zwariowanych małp, po prostu na krok. Wyrywały nam różne rzeczy praktycznie z ręki. Także to było przezabawne, bo takie psotniki, prawda? Czasami było aż strach, nie wiadomo, co one zrobią, jak właśnie zareagować, czy można je pogłaskać, czy ci, nie wiem, nie odgryzą ręki, czy czegoś nie zrobią.
Czy nie pogonić.
Nie pogonić, dokładnie. Czy pokarmić, czy to wypada, czy nie wypada, aczkolwiek to było bardzo momentami komiczne, kiedy właśnie, pamiętam, przyszedł taki pan i w pewnym momencie podbiegła do niego małpa, wyrwała mu puszkę i po prostu zaczęła to pić. To było po prostu przezabawne, jak to wszyscy tak się zbiegli dookoła, zaczęli robić zdjęcia, także są okropne psotniki, ale nadawały
ale rodzaj prostu, atrakcji turystycznej.
Tak, nadawały charakter po prostu temu miejscu, tej górze. Także zapamiętałam to dosyć intensywnie.
I po wdrapaniu na tę górę widokową?
Ojejku, już taki cudowny widok właśnie na całe miasto Phuket, obok oczywiście wybrzeże, morze. To wszystko było, pamiętam, rozświetlone właśnie
zachodzącym słońcem.
Tak, tak, tak. Miasto właśnie zaczęło żyć swoim życiem wieczornym, także też mamy cudowne zdjęcia z tego miejsca widokowego, także wspomnienia są naprawdę niesamowite.
Czy te zdjęcia znajdziemy gdzieś w internecie? Prowadzisz bloga podróżniczego w internecie?
Tak, ja już od jakiegoś czasu prowadzę bloga, który się nazywa Niekończący się głód podróży. Pamiętam, w pewnym momencie wpadłam na to, żeby to robić, bo generalnie wiele podróżuję po świecie, byłam już w wielu pięknych miejscach i chciałam się tym też podzielić z innymi ludźmi, żeby nie zachować tylko dla siebie, ale też żeby utrwalić to w jakiś taki sensowny sposób, gdzie mogłabym też do tego wracać, ale gdzie też inni ludzie mogliby czerpać z tego inspiracji do podróży, jak wiedzę.
Czyli jeśli chcemy trafić na twojego bloga, to wpisujemy w internecie niekończący się głód podróży.
Tak.
I znajdziemy się na twojej stronie.
Dokładnie.
I tam również, rozumiem, zdjęcia z tej wyprawy do Tajlandii.
Tak, 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 oczywiście. Ostatnio wrzuciłam je na stronkę. Okazało się, że jest ponad 500 zdjęć. Jest tego bardzo dużo. Teraz zrobiłam segregację. Aczkolwiek myślę, że zdjęcia są przepiękne. Tajlandia skradła moje serce. Tak jak zawsze mówię po powrocie z podróży, że no jest jeszcze tyle cudownych miejsc na świecie, że warto gdzieś indziej pojechać, coś innego odkryć. Aczkolwiek jak teraz wróciłam z Tajlandii, to wszystkim mówię, że jeszcze na pewno tam wrócę i jestem po prostu pod wrażeniem tej podróży.
Wracamy wracamy do Bangkoku, co tam koniecznie trzeba zobaczyć? Czym to miasto ujmuje?
Generalnie Bangkok jest to ogromne miasto, jednak czuję się w tym mieście, przynajmniej ja się czułam, bardzo swobodnie, bardzo bezpiecznie. W ogóle ludzie na każdym kroku są tacy serdeczni. Zawsze obojętnie, czy potrafią mówić po angielsku, czy potrafili, czy nie potrafili, starali się pomóc, wskazać drogę, jak dotrzeć właśnie do chociażby ogromnego kompleksu świątyń, który się znajdował w centrum Bangkoku. Także przede wszystkim właśnie te świątynie, ogromne, przepiękne, w cudownych rzeźbach, z ogromnymi postaciami Buddy. Także przede wszystkim to w Bangkoku.
A Bangkok przypomina takie normalne europejskie miasto, czy czymś się różni?
Przede wszystkim też różni moim zdaniem tym, że życie tam toczy się właśnie wieczorem, nocą. Właśnie jest taka jedna przepiękna właśnie ulica ze straganami, z jedzeniem, gdzie sobie można posmakować kuchni tajlandzkiej, owoce, między innymi taki słynny owoc durian, który ma swój specyficzny zapach. Wielu ludziom generalnie nie odpowiada, aczkolwiek mi przypadł do gustu. Przepyszny, jest taki delikatny w smaku i ma właśnie swój charakterystyczny, właśnie taki lekko cierpki smak, ale bardzo taki intensywny i bardzo dobry. W Bangkoku byłyśmy bodajże chyba tylko 3 dni. Raczej uciekamy troszeczkę od tych dużych miast. Ja to w ogóle najlepiej się czuję gdzieś w jakichś małych miejscowościach opuszczonych, z daleka właśnie od takiego gwaru, typowego gwaru wielkiego miasta. Także i stamtąd kupiłyśmy sobie przejazd do Kambodży. Do Kambodży właśnie autobusem i jechałyśmy cały dzień. Tam właśnie na granicy musiałyśmy kupić wizę. Każdy mógł to sobie po prostu wizę tak jakby turystyczną kupić na 2 tygodnie. Nie było absolutnie z tym problemu.
Ile taka wiza?
Kosztowała nas $40. I to też wydaje mi się nie jest wygórowana cena, bo jak już jest się w Azji, jak już się tak daleko wyjedzie, to myślę, że warto nie tylko być w Tajlandii, ale też właśnie zahaczyć o Kambodżę czy o Laos. Wstępnie właśnie myślałyśmy, żeby też odkryć Laos, żeby tam pojechać, żeby tam pozwiedzać. Jednakże 4 tygodnie to jest niestety troszeczkę za mało. Podróżowałyśmy autostopem często i po prostu zabrakło nam czasu.
Z Bangkoku to była podróż autobusem?
Tak, tak.
Do Kambodży?
Autobusem jechałyśmy do Kambodży. Praktycznie cały dzień jechałyśmy.
Jakie widoki po drodze?
Często właśnie jechaliśmy przez różne wioski. Było właśnie taki kontrast, tak jak właśnie w Bangkok ukazał się nam jako takie dosyć miasto bogate, piękne domy, wszystko zadbane, samochody. Aczkolwiek zaraz jak się wyjechało z Bangkoku, można było zobaczyć takie zwykłe, proste, wiejskie życie. Gdzieś tam dzieci kąpiące się właśnie gdzieś tam nad rzeką. Wiadomo, piękne lasy tropikalne. Też mnie bardzo urzekło. Też często się zatrzymywaliśmy. Gdzieś tam właśnie zabieraliśmy innych podróżników. Także można było też w międzyczasie posmakować regionalnych potraw, napić się jakiegoś cudownego, egzotycznego napoju ze świeżych owoców.
To zanim dotrzemy do tej Kambodży, to poznajmy Tajlandię od kuchni. Jak smakowała Tajlandia? Co koniecznie trzeba spróbować, będąc w tym kraju?
Tajlandia, jeżeli chodzi o jedzenie, absolutnie zdobyła moje serce. Południe Tajlandii jest właśnie otoczone morzem, wodą. Także przede wszystkim w tej części Tajlandii królują właśnie owoce morza, ryby, przyrządzone na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim, jeżeli jest się w Tajlandii, no to już jest podstawa. Należy posmakować pad thaja. Są to ryżowe makarony, przyrządzane właśnie w różnoraki sposób, z różnymi dodatkami. Ja oczywiście praktycznie zawsze brałam pad thaja z owocami morza, aczkolwiek można było właśnie z wołowiną, z kurczakiem i właśnie to wszystko jest podsmażane na jajku z różnymi warzywami, także absolutnie przepyszne, z 1000 przypraw, rewelacja. Oczywiście jak się wychodziło, zawsze obojętnie o której godzinie jest street food, także tam przeróżne rzeczy też można było dostać. Między innymi właśnie takie szaszłyki mięsne czy owocowe. Dużo przepysznych, świeżych owoców. Przede wszystkim owocowe szejki. Naleśniki z owocami. To było też takie częste danie, które jadłyśmy praktycznie wszędzie, gdzie byłyśmy. Bo było bardzo pożywne, ale też taki deser. Przeróżne sałatki tajskie. Tak zwany właśnie satay. Jest to kurczak na patyku, zazwyczaj też podawany z jakimś sosem. Pamiętam pierwszy raz, jak zajechałyśmy do Ajutthaya, to oczywiście ja wzięłam Pad Thaia, moja koleżanka zaś wzięła smażoną żabę. Także smak był ciekawy. Generalnie myślałyśmy, że przyniosły jej na takim właśnie, na takiej wykałaczce całą żabę i to tak będzie wyglądać, aczkolwiek dostała właśnie taką pokrojoną jakąś tam żabkę i musiała wybierać te kosteczki, aczkolwiek jej smakowało, także to jest na pewno jakieś nowe doświadczenie smakowe.
A w tych sałatkach tajskich to co możemy znaleźć?
Przede wszystkim owoce morza, to głównie. Z racji tego, że to
blisko, świeże.
Świeże i generalnie widziałyśmy na pewno, że nie będziemy miały żadnych rewolucji żołądkowych, jak to zjemy. Wiadomo, oczywiście kurczak, jakaś tam wołowina.
Gdzie jadłyście? Czy w jakichś takich jednak miejscach restauracyjnych, czy no nie bałyście się kupić czegoś na ulicy?
Właśnie nie, nie bałyśmy się, chociaż na początku, szczerze mówiąc, miałyśmy ekscesy żołądkowe, ale to chyba wydaje mi się, takie są początki, że dopóki żołądek nie przyzwyczai się do takich troszeczkę ostrzejszych przypraw, praktycznie w ogóle innej kuchni, ale to tylko na początku, nie miałyśmy po prostu później żadnych obaw właśnie jedzeniu na ulicy, a wręcz przeciwnie, wszystko nam praktycznie zawsze bardzo smakowało i nie było w porządku. Przede wszystkim też ryż, dużo ryżu, przyrządzony z rozmaitymi potrawami, ale też właśnie makaron ryżowy, którym ja się generalnie zajadałam i który uwielbiam właśnie w Pad Thaiu. Piją dużo właśnie przede wszystkim szejków owocowych. To wydaje mi się jest takie najbardziej popularne z racji tego, że świeże owoce tam po prostu są najbardziej dostępne, ale są też właśnie przede wszystkim no, przepyszne w tym klimacie. A i jeszcze woda kokosowa. To też jest bardzo, bardzo taki popularny napój. Praktycznie można go kupić wszędzie właśnie na ulicy. Są kokosy i w 2 sekundy pan odrąbuje górę kokosa i można pić właśnie tą wodę kokosową, bo w środku nie jest mleczko, tak jak czasami niektórzy się spodziewają, że to będzie takie białe mleko kokosowe, ale to jest woda kokosowa, ale też bardzo przepyszna i orzeźwiająca właśnie w taki gorący dzień, jak się czasami zwiedza od rana, po prostu może dodać dużo energii. Mhm.
Jedzenie dużo kosztuje? Ile trzeba zapłacić za taki obiad?
Jedzenie kosztuje naprawdę mało. To jest tak, że po prostu czasami czułyśmy się tam z koleżanką po prostu jak jakieś królowe, bo mogłyśmy sobie pozwolić na to, żeby praktycznie codziennie jadać w restauracji. Taki chociażby Pad Thai plus jakiś taki pyszny szejk owocowy czasami mieścił się w granicach 10 zł. Także to są naprawdę bardzo, bardzo małe pieniądze. A można się najeść
do syta. Czyli na pewno głodni w Tajlandii nie będziemy.
Nie, zdecydowanie nie.
Autobusem z Bangkoku do Kambodży.
Generalnie właśnie od razu jak dotarłyśmy do Kambodży, to obskoczyli nas panowie z tuktukami, oferując przejażdżkę tuktukiem. No i oczywiście skorzystałyśmy, bo żal nie skorzystać z takiej okazji. I generalnie tuktuk to jest właśnie taki najbardziej popularny, taki środek transportu, niedrogi, gdzie mogą się zmieścić 2-3 osoby z bagażami i z przodu jedzie zazwyczaj bardzo uśmiechnięty Tajna i nas wozi po czasami bardzo wąskich uliczkach kambodżańskich. To jest właśnie taka ciekawa konstrukcja motoru z tyłu z taką paką. I to jest tak, że tak się zastanawiałam, dlaczego to się tak nazywa tuk-tuk. Jak tak jechałyśmy na zwiedzanie przepięknej świątyni Angkor, jak chociażby przyjeżdżałyśmy przez kładkę, ten tuk-tuk wydobywał z siebie taki tuk-tuk. Tuk-tuk.
Taki charakterystyczny dźwięk.
Tak, charakterystyczny dźwięk. Stąd myślę, że właśnie powstała taka też dosyć ciekawa nazwa tego pojazdu. W Kambodży byłyśmy około tygodnia. Taka podstawa każdego turysty, który jest chyba w Kambodży. Jest to kompleks świątyń Angkor. Generalnie są to stare budowle, stare świątynie, zabytkowe posągi, które to mieszczą się na około 400 metrów kwadratowych właśnie powierzchni. Gdzie się praktycznie spędza cały dzień, aby to zwiedzać, właśnie oczywiście tuk-tukiem. Są piękne
rośliny.
Tak, rośliny, lasy, cudowne drzewa, które czasami po prostu swoimi konarami oplatają całe budowle. Także to właśnie było też niesamowite. Następnego dnia pojechałyśmy na ogromne jezioro Tonle Sap. To największe jezioro w Kambodży. Jechałyśmy oczywiście też tam tuk-tukiem. Było po prostu przepięknie. Też pamiętam, pogoda nam dopisywała. Wtedy to właśnie mogłyśmy zobaczyć zobaczyć tak zwane miasto na wodzie. Jest to właśnie takie budynki, domki, chatki, które były usytuowane na wielkich palach, na rzece. To po prostu wyglądało niesamowicie. Pamiętam w tej miejscowości, w tej wsi, oprócz tego, że było dużo właśnie tych domków rybackich, bo praktycznie tam wszyscy się zajmowali rybołówstwem. Piękny i oczywiście widok na jeziorze. Ogrom po prostu tej wody. W pewnym momencie horyzont po prostu się zacierał i niebo łączyło się z wodą. To po prostu był niesamowity widok.
Udało się wam wejść do tych domów na wodzie?
Niestety nie zwiedzałyśmy, bo generalnie to też troszeczkę było niezręcznie, żeby po prostu sobie wejść tam do kogoś do domu, prawda? To raczej było niemożliwe. Z tego jeziora wracałyśmy do Siem Reap, do tej miejscowości, w której się zatrzymałyśmy. I następnego dnia wymyśliłyśmy, że pojedziemy do takiej miejscowości Ba Tham Bang. I w tej miejscowości wyczytałyśmy, że jest jedyna w ogóle na świecie kolej bambusowa. Jak już tam dotarłyśmy, okazało się, że znajduje się w takim przepięknym, cudownym lesie tropikalnym. Także żeby się tam dostać, wypożyczyłyśmy rowery. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, okazało się, że niestety po tej całej kolei bambusowej zostały tylko tory. Tylko jakieś pojedyncze tory, że już ona po prostu nie istnieje. Także to było takie zaskoczenie, bo generalnie jechałyśmy do tej miejscowości z myślą, żeby zobaczyć tą jedyną na świecie kolej bambusową. Okazało się, że...
Pozostanie w wyobraźni.
Tak, że tylko pozostanie w wyobraźni, aczkolwiek ten dzień wspominam bardzo, bardzo wesoło, ponieważ w tym właśnie lesie tropikalnym, w tym buszu natknęłyśmy się w ogóle na wesele. Także jadąc sobie drogą właśnie gdzieś w kolejnach błotnistych, bo jeszcze w dzień wcześniej całą noc praktycznie padał ogromny deszcz. Praktycznie na środku drogi wielki namiot, panie w przepięknych sukienkach na obcasach i wesele, zabawa, huczna. Także to było też bardzo ciekawe przeżycie. Generalnie w Kambodży byłyśmy około tygodnia i postanowiłyśmy wracać do Tajlandii. Tam troszeczkę więcej pobyć, bo prawda jest taka, że po prostu Tajlandia nas bardziej urzekła. I bardziej nam się spodobało w Tajlandii jedzenie, ludzie, ale też po prostu sam klimat.
Jacy są mieszkańcy Tajlandii?
Mieszkańcy Tajlandii są niesamowici, są bardzo serdeczni, po prostu uśmiechnięci od ucha do ucha, pomocni. Pamiętam, jak jechaliśmy z miejscowości Ajutthaya, postanowiliśmy wracać do Bangkoku autostopem. Ja byłam totalnie zniechęcona, bo łapaliśmy w ogóle stopa na jakiejś takiej ogromnej autostradzie. I zatrzymał się taki starszy pan jadący ciężarówką i wylądowaliśmy u niego na pace. I pomimo tego, że on praktycznie w ogóle nic nie rozumiał języka angielskiego, to nam pomógł i generalnie robił wszystko, żeby nas dowieźć w odpowiednie miejsce i żeby nam było wygodnie i żeby nam po prostu podróż mijała jak najlepiej. Także Tajów po prostu wspominam jako bardzo, bardzo serdeczny, uśmiechnięty naród, który właśnie zawsze pomoże, zawsze do ciebie wyciągnie rękę. Także ja się tam czułam naprawdę świetnie.
Jak wróciłyście z Kambodży, co zostawiłyście sobie na koniec zwiedzania?
Właśnie na koniec zwiedzania zostawiłyśmy sobie przede wszystkim przepiękne wyspy Tajlandii. Tego nam właśnie brakowało, żeby odkryć jakąś dzikość wyspy. I chociażby byłyśmy na przepięknej wyspie Koh Chang, gdzie to w ogóle miałyśmy plan tą wyspę zwiedzić skuterem. Jednakże pan, który widział, jak właśnie jeździmy tym skuterem, zaczął nam serdecznie odradzać. I ponieważ głównie dlatego, że wyspa Koh Chang jest to ogromna wyspa i bardzo górzysta, naprawdę z pagórkami i ze stromymi po prostu podjazdami. Ten pan nie to, że obawiał się o swój skuter, bo gdybyśmy miały tak wypadek, to byśmy musiały odkupywać, co tam się stało, ale właśnie przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Jednakże dopięłyśmy swego i tą wyspę zwiedzałyśmy właśnie skuterem, ponieważ taki starszy Anglik, jak zobaczył, że chodzimy po szosie z buta, zatrzymał się i pomimo tego, że miał nieduży skuter, to się ja, moja koleżanka i ten pan zmieściliśmy i podróżowaliśmy razem po tej wyspie na tym skuterku. To było ciekawe bardzo.
Ile takich wysp zwiedziłyście?
5 wysp bodajże, tak. Pamiętam jeszcze wyspa Koh Samet. Chyba jedna właśnie z takich wysp, która mnie najbardziej urzekła, ponieważ miała cudowne białe plaże i lazurowe po prostu wybrzeża. Także pod względem właśnie plażowania było tam po prostu cudownie i pod względem widoków zachodzącego słońca to było niesamowite.
Po prostu taki bezkres, bez obowiązków, bez wyzwań, tylko odpoczywamy.
Tak, dokładnie. I jeszcze nam właśnie pogoda też dopisała i mogłyśmy właśnie zażyć nie dość, że kąpieli morskiej, to też kąpieli słonecznej i przywieźć do Polski cudowną opaleniznę. Wszyscy później zazdrościli. Koh Chang była bodajże jedną z największych wysp tam właśnie w Tajlandii. A te inne wyspy są takie raczej mniejsze, płaskie, ale też mają swój niesamowity klimat i urok.
A jak między tymi wyspami się przemieszczałyście?
Pomiędzy tymi wyspami zawsze był jakiś port, gdzie można było sobie wynająć albo motorówkę, albo stateczek, bądź inny pojazd pływający, także nie było z tym właśnie problemu.
Taki transport ile kosztuje z miejsca na miejsce?
Taki transport
wodny.
Wodny, to z tego co sobie przypominam, to tak przeliczając na nasze, tak czasami 20-30 zł, także to nie są jakieś też duże pieniądze.
Ile generalnie wydałyście pieniędzy na całą wyprawę, łącznie z przelotem i z pobytem prawie czterotygodniowym w Tajlandii?
Myślę, że to by było około 3000. Tylko. Naprawdę praktycznie miesiąc w tak egzotycznym kraju. Nawet w dwóch, bo też w Kambodży. To jest naprawdę niewiele.
Tylko potrzebna jest odwaga.
Dokładnie.
I podjęcie takiej decyzji, że oto zamiast nad Bałtyk wybieram się do Azji.
Dokładnie tak. Przede wszystkim właśnie odwaga i dużo chęci. Bo często też się spotykam z tym, że ludzie mówią, że ale ci fajnie, że też bym chciała pojechać. I kiedy rzucam pomysł z jakiejś wyprawy, no to wtedy często jest tak, że a co to będzie, jak to? Jest właśnie dużo obawy i już wtedy jest mniej chęci.
Co cię popycha do podróży?
Chęć poznawania świata, chęć odkrywania, chęć właśnie spełniania siebie, poznawania nowych ludzi, nowych niesamowitych miejsc. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o podróżowanie, to podróże bardzo zmieniają człowieka, ale na taki sposób pozytywny. Zawsze każda podróż po prostu mnie przemienia, kiedy wracam. Bardziej doceniam to, co mam. Ale też właśnie czuję, że każda podróż mnie zmienia na lepszą osobę.
Jak zamykasz oczy przed snem, to do czego wracasz? Jakie miejsca najsilniej się w tobie, w twojej pamięci odcisnęły?
Jeżeli chodzi o Tajlandię, przede wszystkim pierwsza wyspa, na której właśnie byliśmy, te domki Skart. Wyspa Koh Samui, cudowna plaża, przepiękny właśnie masaż tajski, jedzenie, zapachy, słońce. Też z racji tego, że kiedyś właśnie trenowałam tutaj w Białymstoku Muay Thai, to pamiętam, że też udało mi się być na jednej walce Muay Thai i to było też niesamowite przeżycie, zobaczyć to, jak właśnie trenują Tajowie i zobaczyć to na własne oczy, przeżyć to. To było też niesamowite.
Gdzie tę walkę oglądałaś?
Tą walkę oglądałam w mieście Pattaya. Byłyśmy zdziwione, bo okazało się, że tych walk było bodajże 3 i pierwszą walkę mieli chłopcy. Chłopcy, którzy mieli, nie wiem, 11-12 lat, ale po prostu to była niesamowita walka.
No to co, zachęcamy do podróży do Azji?
Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby zwiedzać, podróżować, żeby się nie bać tej egzotyczności, bo naprawdę Tajlandia jest to kraj uśmiechu i wielu cudownych przygód. Także tylko pakować plecak, brać troszeczkę więcej wolnego w pracy niż tydzień czy dwa i lecieć.
Porozumiewałyście się na miejscu po angielsku?
Tak.
Z tym, z kim się dało?
Tak, dokładnie. Też jestem zdziwiona, bo tam nawet jacyś starsi ludzie już gdzieś tam potrafili po prostu już chociaż troszeczkę rozmawiać i absolutnie nie było nigdy problemu, czy właśnie jak wynajmowałyśmy jakiś pokój w hostelu z komunikacją. Także język angielski przede wszystkim. I to też wcale nie musi być na jakimś dużym poziomie. Wystarczy podstawa i żeby się nie bać rozmawiać, tak? Bo oni też idealnie nie rozmawiają. Podróżuję, bo podróże są dla mnie jak powietrze. Bez tego moje życie po prostu nie miałoby sensu i dopiero jak podróżuję, czuję, że żyję, jak się przemieszczam. Czuję, że żyję na 100%, a nie tylko na 50%.
Zachęcamy do zaglądania na twojego bloga podróżniczego. Przypomnijmy adres.
Niekończący się głód podróży. To jest moja stronka na Facebooku.
Naszym gościem była Jolanta Reszuta, artystka, podróżniczka, z którą zwiedzałyśmy Tajlandię. Plany kolejnej wyprawy do Azji?
W kwietniu się wybieram na Bałkany, także tamte strony planuję odwiedzić. Ale Azja, Tajlandia, myślę, że w jakiejś niedalekiej przyszłości na pewno.
A masz taką podróż marzeń, która jeszcze się nie odbyła, ale wierzysz, że się kiedyś odbędzie?
Nie, generalnie każda podróż jest podróżą moich marzeń tak naprawdę.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne.